Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie można zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić. Te słowa zapisał w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku Jim Elliot. Jim Elliot, który żył w pierwszej połowie XX wieku, był misjonarzem i te słowa nabrały szczególnego znaczenia 8 stycznia 1956 roku, bo w tym właśnie dniu 29-letni wtedy Jim, który miał żonę i roczną córeczkę, został zabity. Został zabity na brzegu rzeki Kuraraj, a wraz z nim 4 innych misjonarzy. Został zabity przez wojowników z plemienia Huarani, do których poszli zanieść dobrą nowinę. Ta historia jest pewnie dla wielu z was znana, jest znana na całym świecie wśród ludzi, którzy wyjeżdżają na misję. Jest taką historią, która jest zachętą. Historia tego chłopaka, Jima Elliota, młodego mężczyzny, który wybrał się ze swoimi kolegami do tego plemienia gdzieś tam w Ekwadorze, w dżungli. Wyjechał tam wcześniej, żeby zwiastować Ewangelię dla innych Indian z plemienia Quechua, ale kiedy dowiedział się, że troszkę dalej w dżungli jest grupa plemię takie, które jeszcze nie miało kontaktu z białymi ludźmi, nie miało kontaktu, nigdy nie słyszało o Jezusie, postanowił, że musi tam do nich dotrzeć. I wraz z swoimi współtowarzyszami, jeden z nich był pilotem, latali samolotem przez jakiś czas i próbowali nawiązać kontakt z nimi poprzez głośnik, przemawiali, puszczali coś do nich, spuszczali kosze z prezentami, aż w końcu zdecydowali się, że polecą tam. Znaleźli kawałek plaży właśnie nad rzeką, jedyne miejsce, gdzie mogli wylądować swoim małym samolotem. Wylądowali tam, założyli bazę, zbudowali domek na drzewie i czekali na możliwość kontaktu z tymi ludźmi. I ten kontakt nastąpił. Zaciekawieni ludzie przyszli, byli nawet przyjaźni. Nawet udało im się jednego z nich zabrać do samolotu i przewieźć go, zabrać go na przelot nad Puszczą Amazońską. Kiedy wrócili, ten człowiek, którego nazywali George, chociaż nazywa się zupełnie inaczej, wrócił do swoich ludzi i skłamał im, że ci ludzie mają złe zamiary. Więc kiedy się dowiedzieli o tym wojownicy z tego plemienia Huarani, przybyli 10 z nich do jej bazy. I kiedy Jim Elliot wyszedł, żeby ich powitać, bo myślał, że teraz będzie czas na to, żeby nawiązać jakiś lepszy kontakt z ich strony, przywitała go włócznia, która go przybiła i zabiła na miejscu. A później zginęli pozostali towarzysze, cała piątka. I można powiedzieć, że to historia taka mało zachęcająca, jeżeli chodzi o misję, jeśli chodzi o nas chrześcijan, że czy naprawdę nie jest głupcem ten młody człowiek, który zostawił żonę, który zostawił dzieci, który nawet nie miał szansy nic powiedzieć do tych ludzi jeszcze, bo zginął, zanim to się wydarzyło. Ale historia się tu nie skończyła z tym plemieniem. Żona Jima, Elżbieta, została i kontynuowała pracę wśród nich. Udało im się wraz z innymi ludźmi w końcu dotrzeć do tego plemienia z Ewangelią. I wielu z nich uwierzyło. A syn pilota, który został zabity, Nate'a Saint'a, Steve, który wrócił tam, aby zamieszkać z nimi, został ochrzczony w tej rzece, na tej plaży. Został ochrzczony przez 2 wojowników, Kimo i Diuvi, którzy byli wśród tych, którzy zabili jego ojca, którzy stali się chrześcijanami w międzyczasie. A 3 z nich, ten, który w zasadzie rzucił włócznie w jego ojca, Minyakaye, został kaznodzieją i razem ze synem tego Nate'a, ze Steve'em, podróżował po świecie i głosił Ewangelię. Ta historia się nie kończy, bo dobrej nowiny nie można było zatrzymać. Bo to jest zaproszenie, które zmienia wszystko. I o tym się uczymy ostatnich parę tygodni. Studiujemy Ewangelię Marka. Ewangelia Marka zaczyna się w zasadzie od tego, jak Jezus zaprasza prostych ludzi, rybaków, mówiąc do nich, chodźcie ze mną. A Szymon, Andrzej, Jan i Jakub zostawiają wszystko i idą za nim. I pewnie, kiedy rano wstali, albo kiedy opuścili swój dom, nie mieli pojęcia, że ich życie zmieni się kompletnie, że usłyszą zaproszenia od kogoś takiego jak Jezus i całe ich życie odwróci się do góry nogami, bo to zamiast rybakami stali się rybakami ludzi, do czego zaprosił ich Jezus. Zamiast prostego życia, tak jak ich ojciec, dziad i pradziad, który wypływał codziennie łodzią, łowił ryby, wracał, sprzedawał. Od czasu do czasu pewnie chodzili do synagogi czy do świątyni. To było ich życie. Ich życie się zmieniło. Stali się uczniami Jezusa, którzy poznali Go, poznali Jego nauczanie, przyjęli dobrą nowinę i zanieśli ją na cały ówczesny świat. I ty tu jesteś też, bo ktoś cię zaprosił. Wierzę, że wielu z was odpowiedziało na zaproszenie Jezusa, który powiedział do was, chodź za mną. I poszliście. I wasze życie się zmieniło. Bo to zaproszenie, które Jezus powiedział wtedy do Szymona i do Andrzeja, ono jest skierowane do wszystkich. Ono jest skierowane również teraz. I to zaproszenie, kiedy je przyjmujesz, ono powoduje, że zmienia nasze myślenie. A też zmienia sposób, w jaki działamy. A też jeśli przyjmiesz to zaproszenie, ono powoduje, że musisz zacząć działać. I o tym też dzisiaj chcemy mówić. Dzisiaj chcemy mówić o ostatnich słowach Jezusa, o końcu Ewangelii Marka, który za chwilę będziemy czytali, które będą zapisane w 16 rozdziale, od 9 do 20 wersetu. I zanim będziemy czytali te słowa, tylko kilka słów, komentarza, gdyż słowa te są dosyć kontrowersyjne, jeśli chodzi o biblistów, o tych, którzy studiują pisma, oryginały, dlatego że nie wszyscy uważają, czy niektórzy uważają, że te słowa były dodane później, że nie były napisane przez Marka, albo że niektórzy uważają, że w ogóle nie powinno ich tam być, dlatego że dwa takie najbardziej znaczące manuskrypty dla badaczy, kodeks synajski, kodeks watykański, nie zawierają tej końcówki, kończą się na 8 wersecie. Jest też zakończenie, które jest inne, trochę krótsze, więc jeżeli macie na przykład taką Biblię, to najnowsze tłumaczenie, w tej Biblii są zawarte dwa zakończenia, jedno krótkie, drugie dłuższe. Ale większość manuskryptów zawiera te słowa, więc wierzymy, że one są Bożym Słowem, natchnionym z Ducha Świętego i chcemy je studiować i chcemy je też w życie wprowadzać, gdyż są zgodne też z innymi zapisami w innych częściach Biblii i z Ewangelią zapisaną przez innych ewangelistów. Przeczytajmy od 9 wersetu, 16 rozdział Ewangelii Marka. Gdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że On żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się 2 spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i odpowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Wtedy ostro zganiał ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Jest to dosyć lakoniczny, opisany, zwięźle teksty. Ewangelia Marka właśnie tym się charakteryzowała, że Marek nie rozpisywał się jakoś bardzo, nie opisywał wieloma słowami sytuacji, ale pokazywał je dosyć krótko i lakonicznie. Powstał z martwych, ukazał się pierwszego dnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, a później kolejnym uczniom. I czytamy, że ukazał się Marii Magdalenie. Maria Magdalena była jedna z jego z kobiet, które chodziły za nim. To on ją uratował, on wypędził z nią 7 demonów. Ona, kiedy była obecna też pod krzyżem, kiedy Jezus umierał, a później, ponieważ Jezus musiał być pochowany bardzo szybko, ponieważ już zbliżał się szabat, nie Nie zdążyli ludzie go namaścić i przygotować tak, jak ciało powinno być przygotowane, więc pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena z drugą Marią poszły, żeby namaścić ciało zgodnie z tradycją żydowską. A kiedy przyszli tam, zobaczyli kamień odwalony, a w środku nie było ciała. Był tylko anioł, który powiedział: Jezus żyje, nie szukajcie go wśród martwych. On zmartwychwstał, idźcie, powiedzcie to uczniom, Piotrowi i innym uczniom. Więc ona to zrobiła, poszła do uczniów, a uczniowie pogrążeni w smutku i w żałobie, czytamy, nie uwierzyli. Nie uwierzyli jej. Później w następnym wesecie Marek pisze, że a później ukazał się w innej postaci dwóm uczniom na drodze do wsi. Jest tu mowa o historii, kiedy dwóch uczniów z tego szerszego kręgu uczniów Jezusa, po tym jak Jezus został ukrzyżowany, załamanych, wracało do Emaus, a Jezus dołączył do nich i oni wylewali mu swoje żale, że oni myśleli, że on coś zrobi, że on ich uratuje, że uratuje Izrael, a on został ukrzyżowany. I Jezus im wykładał to aż od Mojżesza, od proroków, o tym, że Chrystus musiał cierpieć, że musiał być ukrzyżowany. I oni nie poznali go, a dopiero kiedy wrócili do domu, usiedli do wieczerzy, kiedy Jezus wziął chleb i go złamał i błogosławił, wtedy dopiero poznali, że to jest Jezus, że to jest ten, który został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. Ale wtedy Jezus zniknął, a oni pędem wrócili do Jerozolimy. To jest około 20 kilometrów. Wrócili do uczniów i powiedzieli im, Jezus żyje. A uczniowie, tych 11 wtedy, bo Judasz już nie żył, się powiesił, uczniowie nie uwierzyli. I wtedy dopiero sam Jezus ukazał się 11 i zganił za niewiarę i za upór serca, za to, że nie wierzyli tym, którzy przychodzili z wieścią, że Jezus zmartwychwstał. A przecież nie tylko, że oni przyszli i mówili mu, że Jezus żyje, ale on sam im mówił, że zmartwychwstanie. Zapowiadał to. Ale oni nie wierzyli. Dopiero kiedy im się sam Jezus objawił. I tak to jest, że od początku trudno jest wierzyć w zmartwychwstanie. W początku tak było, później jak się rozwijało chrześcijaństwo, kiedy nowe osoby przyjmowały też dobrą nowinę, wielu chrześcijan nie wierzyło w zmartwychwstanie. Były nawet na oczało i ten Paweł musiał prostować, musiał ganić, musiał napominać, że jeżeli nie wierzycie w zmartwychwstanie, to wszystko nie ma sensu. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to dobra nowina nie jest dobrą. A to, co robimy, nie ma sensu. Trudno jest wierzyć w zmartwychwstanie, trudno było wtedy, trudno jest i teraz. Nie wiem, czy wiecie, ale tylko 47% Polaków wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. W kraju, w którym ponad 95% ludzi uważa się za chrześcijan, no to dosyć słaby wynik. I wtedy, potem jak czytam, że zganił ich, powiedział do nich takie ostatnie słowa. Slajd następny, trzeci, od 15 wersetu. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W imieniu moim wyganiać będą demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. To są ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów. I to, tak to jest, że te ostatnie słowa mają takie szczególne znaczenie. To jest ostatnie słowa, to jest ostatnie polecenie, które im wydaje misję, którą mają wykonać. Na początku Jezus powiedział, chodźcie ze mną, dołączcie do mnie. A teraz mówi, idźcie i kontynuujcie moje dzieło. Ja za chwilę odejdę od was. Głoście dobrą nowinę po krańce świata. No właśnie, ale co to jest ta dobra nowina? I czytamy o tym w wielu miejscach później. Apostoł Paweł wyjaśnia to w liście do Koryntian, na przykład w 15 rozdziale, mówi, że Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, który umarł na krzyżu i który trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazał się najpierw pojedynczym osobom, później uczniom, a później czytamy, ukazał się 500 ludziom, spośród których jeszcze wielu ciągle żyje, pisał Paweł, bo właśnie wtedy walczył z tymi naukami, które twierdziły, że zmartwychwstania nie ma, że Jezus w zasadzie tak naprawdę nie zmartwychwstał, może nie zmartwychwstał w ciele, że może to był tylko duch, który się pojawił. Ale Paweł mówi, że dobra nowina polega na tym, że wierzymy, że Jezus jest Mesjaszem, który umarł i który zmartwychwstał w ciele. I tą dobrą nowinę Jezus nakazuje głosić swoim uczniom aż po krańce świata. Idźcie do wszystkich, powiedział. Nie tylko do Żydów. To na początku też nie było tak jasne dla nich, bo wielu z nich myślało, że Bóg, że Mesjasz dotyczy tylko ich ludzi, dotyczy tylko Żydów. Ale Jezus wyraźnie powiedział, idźcie na krańce świata. I później, kiedy Piotr i Paweł musieli dyskutować z braćmi, że Ewangelia jest także dla pogan. I tak się wydarzyło. I czytam dalej, będziecie głosić dobrą nowinę, tym natomiast, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki. A zanim, najpierw ktoś musi uwierzyć i zostać ochrzczony. I wtedy będzie zbawiony. A jeśli kto nie uwierzy, będzie potępiony. I też ten werset też budzi różne emocje, kontrowersje, dyskusje teologów, czy chrzest jest potrzebny do zbawienia, czy musi być zbawiony i ochrzczony, czy bo jest napisane, kto uwierzy i będzie ochrzczony, będzie zbawiony, ale też jest napisane, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie jest napisane, że kto nie będzie ochrzczony, będzie potępiony. Więc chrzest jest bardzo ważny, jest esencją, jest jak odpowiedzią na wiarę. Wiara musi prowadzić do chrztu, ale chrzest nie zbawia, bo brak wiary powoduje potępienie. A gdy to będziecie robić, kiedy ludzie będą wierzyć, towarzyszyć będą takie znaki, czytamy, w imieniu moim wyganiać będą demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. Mówi, kiedy będziecie głosić, to Ewangelię, cuda będą się zdarzały, będą widoczne. Ludzie będą widzieli, że jest z wami Bóg. I czytamy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że rzeczywiście to wszystko się działo. Kiedy Jezus odszedł, 10 dni po odejściu, po wniebowstąpieniu, wstąpił Duch Święty i apostołowie zaczęli mówić językami. Innymi językami. Ludzie, którzy przyjechali wtedy z innych stron świata, byli zadziwieni, że ci Żydzi, którzy nie znają ich języku, mówili ich językami chwalili Boga. Te języki też czytamy w Dziejach Apostolskich, na przykład w 16 rozdziale czytamy, że poganie też zaczęli mówić innymi językami. Ten duch również na nich stąpił. Apostołowie wyganiali też demony. Apostoł Paweł, jest znana historia, kiedy przyjechał do Filipii i była dziewczyna, która była opętana, która należała do jakichś możnych ludzi. I dzięki temu, że miała demona, miała moc wieszczenia i ci ludzie zarabiali na niej dużo pieniędzy. I ta dziewczyna chodziła za apostołem Pawłem i krzyczała, to są ludzie, którzy głoszą Boga. I krzyczała, aż w końcu Paweł był tym zmęczony i wypędził z niej demona i przez to wpędził się w tarapaty, bo ci właściciele, ci możni ludzie, do których należała ta dziewczyna, chcieli go za to ukarać, bo stracili pokaźny dochód. Kiedy czytamy o wężach, będą brali węże do rąk. Pamiętacie historię apostoła Pawła, który został wysłany do Rzymu, aby stawił się przed Cezarem za swoją działalność. I kiedy płynął statkiem, statek się rozbił, ale ludzie przeżyli i wylądowali na Malcie. I kiedy wylądowali na Malcie, musieli tam zostać jakiś czas, ale musieli też się ogrzać, żeby się wysuszyć. I tylko po tym, jak jak się uratowali, kiedy Paweł rozpalał ogień, wziął trochę chrustu, z tego chrustu wypełzła żmija, która gryzła go w rękę. A lokalni ludzie zaczęli mówić, ten naprawdę musi być jakimś mordercą albo złym człowiekiem. Uratował się od katastrofy morskiej, ale chwilę później zginie, bo został ugryziony przez żmiję, która ma śmiertelny jad. Więc czekali, aż zacznie puchnąć i umrze. A apostoł Paweł strząsnął tą żmiję do ognia i dalej kontynuował swoje obowiązki, to co robił i nic mu się nie stało. I wtedy rozumieli, że, a nawet zaczęli mówić, ten chyba jest Bogiem, no bo ta żmija jest śmiertelna. Wszyscy, którzy do tej pory byli ugryzieni przez taką żmiję, w ciągu kilkunastu minut umierali, a jemu nic się nie stało. Czytamy też o tym, jak uczniowie, jak apostoł Paweł, jak Piotrek, inni uzdrawiali wielu chorych. Gdziekolwiek szli, gdziekolwiek głosili dobre nowiny, przeprowadzano też do nich chorych, a oni ich uzdrawiali. Jeśli chodzi o truciznę, spożywanie trucizny, która nie zaszkodzi nikomu, nie mamy zapisów takich ani w Dziejach Apostolskich, ani w żadnej innej księdze, chociaż w historii Kościoła takie przykłady są zapisane. To wszystko się wydarzało, to wszystko się działo, kiedy dobra nowina, kiedy Ewangelia była głoszona przez apostołów. I dalej, kiedy czytamy nasz tekst, czytamy tak. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli wszędzie i głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Jezus odszedł do nieba, został w niebo wzięty. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu zabrał uczniów na Górę Oliwną, tam się z nimi pożegnał i został uniesiony do nieba. Ale zanim to się stało, w innej Ewangelii czytamy, powiedział do uczniów, macie to zadanie, musicie iść, głosić dobrą nowinę, ale poczekajcie jeszcze chwilę w mieście. Poczekajcie na moc z nieba. Czekajcie, aż Pan Bóg wyposaży was w moc. I to się wydarzyło 10 dni później, w dniu Pięćdziesięciotnicy, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów, na apostołów. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, kiedy języki ognia pokazały im się na głowach, kiedy zaczęli mówić językami, kiedy Piotr zaczął głosić z mocą ducha i 3000 mężczyzn uwierzyło i przyjęło dobrą nowinę. To właśnie było tym faktorem, który zmienił uczniów z tych przerażonych, którzy się chowali, w tych, którzy byli zdeterminowani i odważnymi do tego, żeby pójść i wypełnić misję, którą dał im ich Pan i Zbawiciel, aby zanieść dobrą nowinę po krańce świata. Bez Ducha Świętego, bez mocy Ducha Świętego nie byliby w stanie to zrobić. Kiedy szli, czytamy, Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi im znakami. Cuda się zdarzały i się zdarzają aż do dzisiaj. I dzisiaj też ludzie mówią innymi językami, dzisiaj też są wypędzane demony, dzisiaj też są uzdrowienia, kiedy ludzie wierzą, kiedy przyjmują dobrą nowinę, kiedy przyjmują Chrystusa. Cuda się dzieją. I są też takie kościoły, czy są też takie grupy, które słowa te traktują jako nakaz, jako coś, co musi się wydarzyć. Nie wiem, czy wiecie, ale są takie grupy, które do kościoła przynoszą pudło z wężami jadowitymi i kiedy ktoś mówi, że wierzy, rozdają te węże, żeby udowodnił, że naprawdę tak jest, że jest w nim wiara, że wierzy. Oczywiście to jest głupota. Takich rzeczy nie powinno się dziać, bo to nie jest nakaz, że to się musi wydarzyć, to jest obserwacja, że takie rzeczy będą się działy, różne cuda będą się działy wtedy, kiedy dobra nowina będzie głoszona. Kiedy czytamy tę historię, kiedy się przyglądamy, myślimy, że fajna, super historia, bardzo inspirująca. Dzięki apostołowie, że byliście posłuszni, dzięki, że poszliście w świat, zanieście Ewangelię, bo dzięki temu my też tu dzisiaj jesteśmy. Dzięki temu my mogliśmy przyjąć to zaproszenie od Chrystusa. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj, tu i teraz? Czy ten tekst, to te ostatnie słowa, ta ostatnia misja, którą Jezus dał, to nie jest misja tylko do apostołów, to nie jest misja tylko do ich następców, czy do księży, do pastorów, do misjonarzy, do zakonników. To jest misja każdego z nas, każdego chrześcijanina, każdego człowieka, który przyjął zaproszenie pójścia za Jezusem, który przyjął dobrą nowinę, uwierzył w nią. To jest nasz cel, to po to tu jesteśmy. Parę dni temu włączyłem radio i słyszałem, że jakiś człowiek mówi, że ponad 60, prawie 70% powierzchni naszej planety jest pogrążone w permanentnej ciemności. I co więcej, tam nigdy do tej pory nie dotarło żadne światło. Nie bardzo wiedziałem, co chodzi, ale po chwili się okazało, że ten pan to był oceanograf, który bada głębiny oceanów. Wiecie, że ocean pokrywa, czy wody morza pokrywają 70% naszej planety. Jest bardzo głęboki, średnia głębokość oceanów to około 4 km. Światło w wodzie dochodzi mniej więcej do 600 metrów. Czyli ponad 60% naszej planety, która leży pod wodą, nigdy nie widziało światła. W ogóle tylko 5% powierzchni dna oceanu jest znane nam, ludziom. Mamy lepsze mapy Marsa czy jakichś innych planet niż mapy dna oceanów naszej własnej planety. I jak wspomniałem, to jest dobra ilustracja, że pomimo tego, że żyjemy my tutaj w chrześcijańskim kraju, który uważa się chrześcijańskim, ale w którym ponad 53% Polaków nie wierzy w zmartwychwstanie. Żyjemy w świecie, który jest pod wpływem ciemności. 53% Polaków nie wierzy w dobrą nowinę. Bo jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, to nie wierzysz w dobrą nowinę. Paweł wyraźnie mówił, dobra nowina to fakt, że Jezus jest Mesjaszem, który umarł i zmartwychwstał. Żyjemy wśród ludzi, którzy są w ciemności, a Jezus powiedział, że my mamy być światłością świata. To jest to misja, którą została zostawiona nie tylko dla uczniów, nie tylko dla apostołów, nie tylko dla tych, którzy zajmują się chrześcijaństwem profesjonalnie, dla misjonarzy, czy dla pastorów, ale dla każdego z nas. No ale jak mamy to zrobić, powiecie? No przecież ja nie jestem wykształcony teologicznie, nie znam. Bardzo prosto. Nie trzeba wiele. Bo dobra nowina, każdy z nas może ją przekazać. Dobra nowina jest to fakt, że Jezus, który jest Bogiem, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i chce być Panem Twojego życia. I dotknął mnie, zmienił moje życie, może zmienić też Twoje życie. Nie trzeba być kaznodzieją, nie trzeba być teologiem, żeby te słowa móc przekazywać dalej. Nie trzeba być wykształconym, znać wszystkie księgi biblijne, żeby dzielić się dobrą nowiną z ludźmi wokół nas, z naszymi bliskimi, z naszymi sąsiadami, czy z ludźmi, których mijamy, których widzimy codziennie. No ale wiecie, no tak, ale to ja się wstydzę, nie chcę się narzucać. No, mają swoje życie. A wyobraź sobie, że jesteś w środku nocy, się budzisz i widzisz, że u sąsiada dom zaczyna się palić. Co wtedy robisz? No wiadomo, biegniesz, budzisz go, jeżeli śpi, informujesz, albo próbujesz mu pomóc, żeby go jakoś uwolnić, jeżeli się da jeszcze, zanim ten ogień się rozprzestrzeni, dzwonisz po straż pożarną, ale najpierw próbujesz ratować i robić coś, co się da. A gdybyś myślał sobie, no tak, nie, no, pali się, on pewnie ma jakiś swój sposób ratowania, pewnie śpi, nie będę się narzucał, w ogóle jestem w piżamie, nie zdążę się ubrać, nie będę mu zawracał głowy. Zresztą nie jestem strażakiem, to jest sprawa strażaków, żeby gasić pożar. Oczywiście to brzmi głupio, ale ludzie wokół nas giną. Chodzą w ciemności, nie znają Zbawiciela, nie wierzą w dobrej nowinie. Więc nie mamy wymówki, aby nie dzielić się tym, nie mówić o tym ludziom, że potrzebują Zbawiciela, że potrzebują przyjąć dobrą nowinę. Ludzie wokół nas potrzebują Boga. Ludzie daleko od nas potrzebują Boga. Jest na świecie jest ponad 8 tysięcy grup etnicznych. Różnych grup, które mają swoje własne, jakby swoją własną społeczność. Przeważnie też mają jakiś swój język. Ponad 5 tysięcy z tych grup jeszcze nie jest jakby pozyskiwanych dla Chrystusa. Nie mają dostępu do dobrej nowiny. Więc jest inicjatywa wielu misyjnych organizacji, żeby dotrzeć do tych ludzi z Ewangelią. Jest inicjatywa, żeby przetłumaczyć Biblię, przynajmniej Nowy Testament, na język ojczysty tych wszystkich grup, żeby nie musiały korzystać z Biblii w innym języku, żeby miały w swoim języku Boże Słowo, żeby mogły zapoznać się z dobrą nowiną i ją przyjąć. I każdy z nas może być też częścią tej misji, możemy modlić się o tych ludzi, możemy modlić się o tych misjonarzy, którzy idą, którzy poświęcają swoje życie po to tylko, czy aż po to, żeby przetłumaczyć Biblię dla grupy ludzi, nie wiem, dla kilkuset osób może, albo żeby pójść w miejsce, które jeszcze nigdy dotąd nie słyszało o Chrystusie. Bo nie jest głupcem ten, który jest gotów oddać to, czego nie może zatrzymać, żeby dostać to, czego nie może stracić. Nie jest głupcem też ktoś, kto chce pojechać do Zimbabwe. W tamtym roku, kiedy jechaliśmy do Zimbabwe z grupą mężczyzn naszego kościoła, sytuacja była niestabilna. Pucz. Wielu z nas słyszało, głupi jesteś? Gdzie ty się tam pchasz? Nie jest głupcem też ktoś, kto jedzie w tym roku do Zimbabwe, chociaż niektórzy mówią, głupi jesteś? Czy tam jest kilka teraz ognisk cholery? Ludzie umierają każdego dnia z powodu cholery. Po co byś ryzykował? Ale kiedy Pan Bóg cię powołuje do tego, żeby nieść Ewangelię po krańce świata, nieść Ewangelię ludzi w Zimbabwe, nieść Ewangelię ludzi w Matezwie, tej wiosce, do której się wybieramy, nie jesteś głupcem, jeśli gotów jesteś to zrobić. Nie jest głupcem Anna Kryszyłowicz, nasza przyjaciółka, nasza misjonarka, którą wspieramy, która pojechała kilka ładnych lat temu do Afganistanu i tam służy ludziom, opowiadając im, jak się da, czy nie jest to proste, o Chrystusie, która widziała, jak kilka jej koleżanek zostało zabitych w atakach tam terrorystycznych, która, można powiedzieć, każdego dnia ryzykuje swoje życie, służąc Bogu, bo Pan Bóg ją powołał do tego, żeby zaniosła Ewangelię do ludzi w Afganistanie, którzy wiele z nich nigdy nie słyszeli o Chrystusie. I nie są głupcami ludzie, którzy są gotowi poświęcić wiele, żeby wypełnić misję, którą daje im Chrystus. Nie każdy z nas musi jechać do Zimbabwe, nie każdy z nas musi jechać do Afganistanu, ale każdy z nas otrzymał misję do wypełnienia, aby dzielić się dobrą nowiną z ludźmi wokół nas, gdyż wiele osób wokół nas jest pogrożonych w ciemności, gdyż nie ma dostępu do światła Ewangelii, albo odrzuca to. Nie jest głupcem ten, który jest gotów poświęcić coś, żeby wypełnić tą misję. Patrz, co ty jesteś gotów poświęcić, żeby misję, którą Jezus ci zostawił, wykonać? Może strefę swojego komfortu? Może musisz poświęcić swoje bycie cool i lubianym. A może byś musiał się nastawić na śmieszność, bo ludzie będą cię wytykać, że jesteś dziwakiem, jakimś świętoszkiem albo sekciarzem. A może musisz poświęcić swoją karierę, bo to, co robisz, jest nieetyczne i stoi w kolizji z tym, czego naucza Chrystus i do czego cię powołuje. Każdy z nas otrzymał misję. Jeżeli poszedłeś za Jezusem, jeżeli przyjąłeś Jego zaproszenie, masz misję do wykonania. I tak jak Paweł do Rzymian napisał, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Wiele ludzi wokół nas nie usłyszy Ewangelii, bo im nikt tego nie powie. Ty masz dostęp do ludzi, do których ja nie mam. Czy pastor nie ma. Każdy z nas ma jakieś swoje krąg ludzi. Każdy z nas ma swoją misję. Zaproszenie, które zmienia wszystko, wymaga, abyśmy byli gotów poświęcić pewne rzeczy, żeby zmienić też życie tych, którzy tego potrzebują. Dotrzeć do nich z dobrą nowiną. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za przykład wielu bohaterów wiary, Panie, którzy byli gotowi poświęcić wiele, nawet swoje życie, żeby zanieść Ewangelię do tych, którzy nie słyszeli. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że apostołowie byli posłuszni Twojemu Słowu i zanieśli Ewangelię z Jerozolimy do Samarii, aż po krańce świata i ta Ewangelia dotarła też tutaj do nas, do Polski, Panie. Dziękujemy Ci za to, że my mogliśmy też usłyszeć zaproszenie od Ciebie, aby pójść za Tobą, że mogliśmy przyjąć tą dobrą nowinę o tym, że Ty, Bóg, stałeś się człowiekiem. Przyszedłeś na ten świat, aby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy, za moje grzechy. Nie tylko umarłeś, ale zmartwychwstałeś, Panie. Tak bardzo Ci dziękujemy za to, że Ewangelia jest dostępna też dla nas. I tak bardzo prosimy Cię o Twoją odwagę, o Twoją inspirację dla nas każdego dnia, abyśmy pamiętali o tym, że ta misja to jest to, po co tu jesteśmy. Aby dzielić się dobrą nowiną z ludźmi, którzy tego potrzebują. Że ludzie, którzy chodzą w ciemności, potrzebują światła. A Ty jesteś tym światłem. I my to światło mamy im zanieść. Proszę Cię o misjonarzy, gdziekolwiek, Panie. Proszę Cię o wyjazd misyjny do Zimbabwe, Panie. Prosimy Cię o Anię Kryszyłowicz tam w Afganistanie, aby się ostrzegł i chronił w tym niebezpiecznym miejscu, Boże. Prosimy Cię o owoce ich pracy, Panie. Prosimy Cię o wszystkich, którzy ryzykują życie, niosąc dobrą nowinę dla tych, którzy jej nie słyszeli, Boże. Strzeż ich, chroń, Panie, i dawaj owoce ich służby. A proszę też o każdego z nas, abyśmy my byli gotów powiedzieć o Tobie ludziom wokół nas, zaprosić ich tutaj do kościoła, Panie, zaprosić ich na nasze działanie, Panie, czy to będzie męska sprawa, czy podróż do Betlejem, czy cokolwiek, coś, co przybliży ich do Ciebie. Coś, co sprawi, że przyjmą tę dobrą nowinę i uwierzą w Ciebie i w zmartwychwstanie. Tobie, Boże, niech będzie chwała i cześć. Amen.